podkręcanie procesora. Wszystko co musisz wiedzieć. 13 września 2010, 12:18. Podkręcanie procesora to często bardzo tani lub nawet zupełnie bezpłatny sposób na zwiększenie jego wydajności. Podpowiadamy, jak to zrobić. Omawiamy możliwości, korzyści i niebezpieczeństwa. Obecnie niemal wszystkie dostępne na rynku procesory dysponują sporym zapasem mocy, co wynika z dopracowania technologii ich produkcji. S/161187 FSB/HTT/BCLKI/. Jeszcze kilka lat temu płyty główne funkcjonowały inaczej niż obecnie. Najważniejszym ich parametrem była częstotliwość magistrali FSB Frontside Bus, łączy procesor z kontrolerem pamięci. Częstotliwość pracy procesora uzyskiwano, mnożąc FSB przez określoną wartość, zwaną mnożnikiem procesora. Z obecnych dziś na rynku platform jeszcze tylko schodząca LGA775 Intela wykorzystuje to rozwiązanie. Z FSB pierwsi zrezygnowali inżynierowie AMD, wprowadzając łącze HT Hyper Transport i częstotliwość HTT wynoszącą 200 MHz. Zegar procesora wyliczamy, mnożąc HTT przez jego mnożnik. W nowych platformach Intel LGA1366 i Intel LGA1156 także nie ma już FSB. Tutaj procesor pracuje z częstotliwością uzyskiwaną przez pomnożenie mnożnika i wartości bazowej BCLK Base Slots, wynoszącej 133 MHz, dokładnie 133,33 MHz. Z powyższego opisu jasno wynika, że jeśli chcemy, by procesor pracował z częstotliwością wyższą od nominalnej, musimy podnieść częstotliwość bazową lub mnożnik albo i jedno, i drugie. O ile podniesienie mnożnika to czynność bardzo łatwa, po prostu ustawiamy wyższą wartość, o tyle zwiększenie wartości bazowej wymaga znacznie większej wprawy. Niestety większość dostępnych na rynku procesorów ma zablokowany mnożnik. Nie da się dla nich ustawić wartości wyższej od nominalnej. S/161213 podkręcanie procesora przez zwiększenie mnożnika. Ten sposób podkręcania jest uniwersalny dla procesów AMD i Intel. Jednak jak napisano wyżej, tylko niektóre ich odmiany nie mają mnożnika ograniczonego do wartości nominalnej. Z modeli AMD będą to serie Black Edition, a w procesorach Intel odmiany Extreme Edition CPU do podstawek LGA1366 i LGA775 oraz układy z oznaczeniem K CPU do podstawki LGA1156. W BIOS-ie płyty głównej znajdź mnożnik CPU Slots Cratio i zwiększ jego wartość. Tutaj bardzo ważna uwaga, procesor ma ograniczone możliwości przetaktowania. Da się to podkręcić o kilkanaście lub kilkadziesiąt, ale nie o kilkaset procent. Zależy to od konkretnego modelu, serii i szczęścia. Część procesorów podkręca się lepiej, część gorzej. Przed testami nie sposób tego odgadnąć. Aby uzyskać zamierzony efekt, trzeba także zazwyczaj zwiększyć napięcie zasilania rdzeni procesora CPU Core Voltage, w skrócie CPU w core. Także i jego nie da się bezkarnie podnosić o duże wartości. Najlepiej próbować skokami co 0,05V. Wraz ze wzrostem częstotliwości pracy i napięcia zasilania w ogromnym stopniu zwiększać się będzie ilość ciepła wydzielanego przez procesor. Każdy układ może pracować tylko do określonej temperatury. Po jej przekroczeniu nastąpi wyłączenie lub zredukowanie częstotliwości i napięć. To zabezpieczenie przed zniszczeniem układu również może być wyłączone w BIOS-ie, ale wówczas jest niemal pewne, że przy kolejnych próbach przetaktowania procesor zostanie po prostu spalony. Mnożnik najlepiej podnosić skokowo o X. 1. W wypadku modeli AMD X 0,5. Po każdym takim zabiegu uruchom system i wykonaj jak najwięcej testów stabilności. Jeśli komputer przejdzie je bez problemu, możesz próbować dalej. W razie niestabilności możesz spróbować delikatnie podnieść napięcie zasilania rdzeni procesora. Cały czas kontroluj temperaturę procesora oraz sekcji zasilania na płycie głównej. Możliwości tej ostatniej często są bardzo ograniczone, a ich przekroczenie często doprowadza do spalenia płyty i procesora. S/161190 podkręcanie przez zwiększenie BCLK to już wyższa szkoła jazdy. Stawia ogromne wymagania użytkownikowi, płycie głównej, a często także pamięci komputera. W tym wypadku musisz kontrolować częstotliwość BCLK, mnożnik pamięci, mnożnik łącza coupé, mnożnik procesora i napięcia zasilania procesora, chipsetu, pamięci oraz łącza coupé. Zacznijmy od tego, że podobnie jak częstotliwość pracy procesora, także i wartość BCLK jest ograniczona. Od płyty głównej zależy, jaką uda się osiągnąć. Zazwyczaj im lepsza płyta, tym wyższą. I właśnie to jest kluczem do podkręcania procesora omawianą metodą. Zatem zacznij od zredukowania mnożnika procesora. W wypadku układów z ograniczonym mnożnikiem nie da się przekroczyć jego wartości maksymalnej, ale zawsze można ją zmniejszyć, najlepiej do połowy wartości nominalnej. Dzięki temu zyskasz pewność, że procesor nie ograniczy poszukiwań wysokich wartości BCLK. Kolejny etap to stopniowe zwiększanie wartości BLCK. Najpierw możesz podnosić ją o 10 MHz, następnie o 5, by po dotarciu w okolice granic możliwości płyty eksperymentować z krokami 1 MHz. Wraz z podnoszeniem wartości BCLK zwiększać się będzie także częstotliwość pracy łącza CPU i pamięci RAM. Na szczęście pamięć również dysponuje własnym mnożnikiem, który należy ustawiać tak, by pracowała w swoich ustawieniach nominalnych, dających pewność, że nie zdestabilizuje to systemu. Podobnie jest z częstotliwością CPU, tyle że zazwyczaj ustawienie mnożnika jest mocno ograniczone. Jednak bardzo się tym nie przejmuj. W wypadku LGA 1156 CPU i to wewnętrzne łącze procesora i potrafi wytrzymać naprawdę dużo, w razie niestabilności możesz próbować delikatnie podnieść napięcie chipsetu i łącza CPU. Pamiętaj jednak, że podobnie jak w wypadku rdzeni procesora, również tutaj zwiększenie napięć spowoduje automatycznie zwiększenie ilości wydzielanego ciepła. Przy okazji warto wspomnieć, że umiar zalecany jest także z innego powodu. Układy mają swoje ulubione napięcie pracy i przekroczenie go w danych warunkach spowoduje zmniejszenie, a nie zwiększenie możliwości. Po odnalezieniu granic możliwości płyty należy zredukować uzyskaną wartość o 10 MHz w celu uzyskania pełnej stabilności systemu. Kolejny etap to stopniowe zwiększanie mnożnika procesora. Przy odrobinie szczęścia da się go podnieść nawet do wartości nominalnej, zarówno podczas tego zabiegu, jak i wcześniej, podczas podnoszenia BLCK. Po każdym kroku testuj stabilność systemu. S. 261212 podkręcanie procesora przez zwiększenie HTT. Procesor AMD podkręca się bardzo podobnie, tyle że podnosisz częstotliwość HTT. Sprawdzenie jej wartości maksymalnej dla danej płyty wymaga obniżenia mnożnika procesora, ale warto także obniżyć częstotliwość pracy łącza HT, najlepiej obie wartości o połowę. Następnie możesz przystąpić do podnoszenia HTT zgodnie ze wskazówkami podanymi wyżej. Również w tym wypadku kontroluj częstotliwość pracy pamięci, żeby nie przekroczyła możliwości modułów. Pokonanie kolejnych granic ułatwi kontrola nad napięciem mostka północnego chipsetu, łącza HT, pamięci, a także mostka południowego. Po odnalezieniu najwyższej użytecznej częstotliwości HTT możesz najpierw wyrównać częstotliwość HT do nominalnej chociaż w przybliżeniu, a następnie zacząć podnoszenie mnożnika procesora. W wypadku AMD warto kilka razy próbować uzyskać zadaną wartość. Zdarza się, że najpierw system w ogóle nie chce ruszyć, a później pracuje w takich samych ustawieniach zupełnie stabilnie nawet miesiącami. S. 261192/CPU lepiej się podkręca. Współczesne procesory dysponują zazwyczaj sporym zapasem mocy. Jakiś czas temu z dużych możliwości przetaktowywania słynęły układy firmy Intel. Obecnie procesory AMD na pewno im nie ustępują. Wszystkie układy pochodzą z takich samych wafli krzemowych, a nominalna częstotliwość ustalana jest przez zapisanie odpowiedniego mnożnika. Już z tego jasno wynika, że najlepszym materiałem do podkręcania są układy nominalnie słabsze. Z reguły procentowy przyrost wydajności jest w nich o wiele większy niż w pracujących nominalnie szybciej układach z wyższymi oznaczeniami. To szansa na duże oszczędności podczas składania komputera. W załączonej tabeli podajemy wyniki podkręcania, jakie nam udało się uzyskać podczas testów procesorów. Czy warto? W wypadku słabszych układów tak, w wypadku najmocniejszych już znacznie mniej, uzyskasz procentowo niewielki przyrost mocy, a poświęcisz mnóstwo czasu na testowanie kolejnych, coraz bardziej wyśrubowanych ustawień. S. 261193 testy procesorów niepodkręcanych. Przy okazji postanowiliśmy też, dla lepszego rozeznania, przetestować procesory pracujące w ustawieniach nominalnych. Rynek nadal dzieli dwóch graczy, AMD i Intel. Czołówkę tabeli wydajności zajmują układy Intela, ale to dość zwodniczy obraz. Rzeczywiście, Intel oferuje najwydajniejsze procesory, ale ich cena jest niezwykle wysoka. Układy AMD są nieco mniej wydajne, ale za to o wiele tańsze. Obecnie Intel stawia na rozwój nowych platform LGA 1156 i w nieco mniejszym stopniu LGA 1366. AMD zaś konsekwentnie lansuje podstawkę AM3, nowe AMD Athlon i Phenom i to układy bardzo wydajne, nowoczesne, a przy tym niedrogie. Athlony można dostać w wersjach z 2, 3 i 4 rdzeniami, Phenomy zaś z 2, 3, 4 i 6 rdzeniami, a w ich najnowszych wersjach pojawia się już znany wcześniej z układów Intela tryb turbo, choć działa na nieco innej zasadzie, daje jednak podobny efekt. Obok znakomitego stosunku wydajności do ceny zaletą produktów AMD są znakomite platformy. Firma sama produkuje całą rodzinę bardzo dopracowanych i nowoczesnych chipsetów o ogromnych możliwościach. pozostanie przy dwuukładowej konstrukcji tych układów sprawiło, że łatwiej je modernizować i dostosowywać do najnowszych rozwiązań. Przykładem może być natychmiastowa niemal implementacja w mostku południowym standardu SATA 6GBS, ledwo pojawił się na rynku. Także mostek północny o bardzo tradycyjnych zadaniach radzi sobie znakomicie, nie ograniczając możliwości platform. Co więcej, dzięki bardzo dobrym rdzeniom zintegrowanym w części chipsetów możliwe jest tworzenie bardzo zróżnicowanych systemów graficznych. Układy Intela królują pod względem wydajności. Niezwykle dopracowana architektura rdzeni sprawia, że porównania zegar w zegar układy konkurencji nie są w stanie wytrzymać. Coraz bardziej agresywny tryb turbo pozwala procesorom Intela na dostosowanie się do aplikacji, jakie muszą obsłużyć. Intel dysponuje dwoma nowoczesnymi platformami. LGA 1366 jest nieco starsza i bardziej tradycyjnie rozwiązana. Procesory Intel Core i7900 są w wersjach 4 i 6 rdzeniowych. Tylko one potrafią też obsłużyć pamięć w trybie trzykanałowym. Jedyny chipset do nich ma tradycyjną budowę. Mostek północny to Intel X58, a południowy ICH10R i CH10. Układ ten obsługuje zarówno systemy graficzne złożone z wielu kart ATI Crossfire, jak i Nvidia SLI, ale za to mostek południowy jest już dość starą konstrukcją. Procesory LGA 1156, Intel Core i7800, Core i5 i Core i3 miały stanowić niedrogą konkurencję dla AMD, ale ich ceny są wysokie, a niektórych bardzo wysokie. To układy dwu- i czterodzeniowe ze zintegrowanym kontrolerem magistrali PCI Express. Okazało się to problemem. Obsługa tylko 16 linii PCI Express jest ograniczeniem, którego ominięcie znacząco podnosi cenę i tak bardzo drogich płyt z tą podstawką. Namieszano też ze zintegrowanym rdzeniem umieszczonym w układach Core i3 oraz Core i5 600. Jego wykorzystanie wymaga stosowania płyty z odpowiednim chipsetem H55 lub H57. W dodatku sam rdzeń, mimo że wydajny, nie sprawuje się tak dobrze, jak znane z chipsetów AMD. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że rozwiązanie Intela okazało się znacznie mniej elastyczne niż tradycyjne, przy których pozostała konkurencja. S261194 Intel dla bogatych, Intel dla ubogich. Wojna między producentami powinna zaowocować spadkiem cen, tymczasem rynek podzielił się na tańsze procesory AMD i droższe Intela z pewną strefą wspólną, w której wydaje się dominować AMD. Nie zmienia to faktu, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętać należy tylko, że nawet najsłabsze z procesorów doskonale poradzą sobie w większości zastosowań, więc kupowanie układów drogich to często zbędne pozyskiwanie za duże kwoty mocy, której i tak się nie wykorzysta. S261285 najlepsze procesory do podkręcania, zobacz testy.